Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rząd opowiedział się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych dla najmniej zarabiających. Podniesiono też limit ograniczający stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców.
Zmiany te to jedne z wielu zawartych w projekcie noweli ustaw o podatkach dochodowych przyjętym przez rząd.
Poseł PiSu Adam Abramowicz, szef Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, wskazał na antenie Radia Maryja, że podniesienie kwoty wolnej to realizacja kolejnej obietnicy wyborczej.
Wykonujemy swoje zobowiązania w kampanii wyborczej. Podnosimy już po raz kolejny tą kwotę do 8 tysięcy. Nie jest to kwota wolna dla wszystkich, to od razu wyjaśnię. Rzeczywiście docelowo chcemy, żeby tą kwotę podnosić dla wszystkich Polaków, dla wszystkich podatników, ale w tej chwili nie mamy możliwości budżetowych, ale podnosimy dla ogromnej rzeszy Polaków, głównie to będą emeryci i ludzie, którzy dzisiaj zarabiają tak mało, że nie starcza im nawet na pokrycie wydatków socjalnych tak zwanych.
Obecnie kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających to 6600 zł.
Środowiska feministyczne chcą kar więzienia dla osób, które głoszą prawdę o zabijaniu nienarodzonych dzieci.
To jeden z zapisów ustawy przygotowanej przez Komitet Ratujmy Kobiety 2017 na fali tzw. czarnych protestów. O sprawie napisał nasz dziennik.
Autorzy projektowanej ustawy domagają się 2 lat pozbawienia wolności dla osób, które rozpowszechniają m.in. w internecie fakty o tak zwanej aborcji.
Dodatkowo do więzienia mogłyby trafić osoby, które działałyby na szkodę organizacji proaborcyjnych przez m.in. zniesławienie.
Ten zapis oznacza, że feministki używają argumentów siły z powodu braku argumentów merytorycznych, powiedział Jacek Kotula, szef Fundacji Pro Prawo do Życia w Rzeszowie.
Ktoś w internecie nazwał feministki feminazistkami i to jest słuszne określenie, ponieważ to, co proponują w tej ustawie, aby zamknąć usta obrońcom życia i normalnie myślącym ludziom w Polsce, jest porównywalne do tego, co robili hitlerowscy okupanci i to nie ma nic wspólnego z demokracją, w której żyjemy i na którą się powołują, nie ma wspólnego z tolerancją, z wolnością słowa. Wolność słowa tylko według nich obowiązuje w jedną stronę. One mogą mordować, one mogą głosić swoje idiotyczne hasła genderowskie. A myślę, że Polacy nie dadzą się nabrać na takie triki. To, co się udało we Francji czy w innych krajach na zachodzie, w Polsce nie przejdzie. I obrońców życia są miliony, a tych feministek jest garstka.
Projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie przygotował Komitet Ratujmy Kobiety 2017. Zakłada on wprowadzenie prawa do tak zwanej aborcji na życzenie. Przewiduje też rozszerzenie dostępu do antykoncepcji i edukacji seksualnej.
We wtorek w całej Polsce organizacje feministyczne organizowały kolejny protest pod hasłem Czarny Wtorek, Wielka Zbiórka. Kontrmanifestacje prowadziły organizacje pro-life.
Sejmowa podkomisja chce utworzenia Rady Służby Zagranicznej.
Nowe ciało miałoby działać przy szefie MSZ i opiniować m.in. nawiązanie i rozwiązanie stosunków pracy z dyplomatami i urzędnikami zatrudnianymi w centrali resortu czy placówkach dyplomatycznych.
Takie rozwiązanie zakłada zaproponowana i przyjęta przez podkomisję poprawka do rządowego projektu zmian w ustawie o służbie zagranicznej.
Przewodnicząca podkomisji Małgorzata Gosiewska, prezentując poprawkę, mówiła, że Rada byłaby ciałem opiniodawczym dla ministra w różnych zagadnieniach, także tych drażliwych dotyczących nawiązywania stosunku pracy z pracownikami MSZ.
Wiceszef MSZ Jan Dziedziczak negatywnie odniósł się do propozycji utworzenia Rady Służby Zagranicznej. Taka opinia, jak mówił, wynika przede wszystkim z tego, że resort został zaskoczony propozycjami posłów.
A projekt, do którego dołączono poprawkę, zakłada, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby w dyplomacji. Chodzi o zatrudnionych w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku.
Zmiany przewidują też wygaśnięcie pół roku po wejściu w życie ustawy stosunków pracy nawiązanych z członkami służby zagranicznej, chyba że przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.
Druga linia warszawskiego metra, tunel kolejowy w Łodzi i nowe linie tramwajowe w kilku polskich miastach. To niektóre z inwestycji infrastrukturalnych, które zostaną dofinansowane ze środków unijnych.
W Warszawie podpisano umowy na 14 tego typu projektów o łącznej wartości blisko 9 miliardów złotych, z czego około 5 to środki pochodzące z funduszy unijnych.
Oprócz Warszawy prace będą prowadzone m.in. w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy i Jaworznie.
Jak podkreślał podczas uroczystości wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, jest to kolejny silny impuls dla polskiej gospodarki.
Tym samym realizujemy również naszą strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Strategię, w ramach której chcemy, żeby inwestycje, w tym inwestycje transportowe, były realizowane w całym naszym kraju. Bardzo się cieszę, że te nasze inwestycje nabrały tutaj naprawdę dobrego tempa. Te wszystkie projekty, to co się będzie działo, to jest wysiłek nas wszystkich, ale wysiłek nas wszystkich dla dobra mieszkańców naszego kraju.
Dotychczas w sumie zawarto już 35 umów infrastrukturalnych o wartości ponad 13 miliardów złotych, z czego prawie 7 miliardów złotych to dofinansowanie unijne.
Jest to prawie 68% alokacji środków programu Infrastruktura i Środowisko na transport miejski.
Polskie wojska pozostaną w międzynarodowych misjach na Bałkanach tak długo, jak to będzie potrzebne, powiedział minister Antoni Macierewicz.
Szef MON-u przebywał z oficjalną wizytą w Albanii. W Tiranie spotkał się z minister obrony tego kraju Oltą Hacką.
Polska i polskie wojska, kontyngenty, które są w Kosowie i w innych miejscach Bałkan, będą starały się wspierać wasze wysiłki i będziemy tutaj tak długo, jak długo będzie potrzebne. Bardzo dziękuję pani minister za dzisiejsze wspaniałe spotkanie i bardzo, bardzo ważne decyzje, jakie mogliśmy razem podjąć.
Minister obrony Antoni Macierewicz powiedział, że Polska ma pełną świadomość tego, jak kluczową rolę Albania odgrywa dla stabilizacji Bałkanów i powstrzymywania fali terroryzmu.
Szef MON-u podziękował Albanii za jej wkład w funkcjonowanie wielonarodowych batalionów NATO rozlokowanych na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Hacka dziękowała Polsce za wsparcie dla niepodległości Kosowa. Jak powiedziała, obecność polskich sił wojskowych przyczynia się do stabilności całego regionu.
Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której krytycznie ocenia dotychczasowe negocjacje w sprawie Brexitu.
Według europosłów rozmowy nie przyniosły wystarczającego postępu. Oznacza to negatywną opinię w sprawie przejścia do drugiej fazy rokowań. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Stanowisko frakcji EFDD wyrażone w 13 poprawkach zgłoszonych do wspólnego projektu rezolucji o Brexicie nie uzyskało aprobaty Parlamentu Europejskiego. Członkowie tej grupy politycznej chcieli, aby w dokumencie m.in. znalazł się zapis, że jeżeli negocjacje nie zostaną zamknięte do końca marca 2019 roku, to należy zaniechać rozmów, a Zjednoczone Królestwo powinno wystąpić z Unii bez jakiegokolwiek porozumienia. Posłowie frakcji Nigela Farage'a chcieli też, aby w głosowanej rezolucji Parlament Europejski sprzeciwił się, jak to zostało przez nich ujęte, wszelkim staraniom Komisji, by narzucić Wielkiej Brytanii jurysdykcję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Tego rodzaju zapisy nie przeszły, a przegłosowany wspólny projekt skomentował od razu po głosowaniach sam Nigel Farage. Parlament Europejski poparł ogromną większością rezolucję. 557 posłów opowiedziało się za jej przyjęciem. Celem tego jest zasadniczo poniżenie Wielkiej Brytanii, abyśmy uklękli, aby przystać na cały szereg ustępstw, zanim w ogóle zaczęli z nami rozmawiać na temat umowy handlowej. Uważam, że negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a brytyjskim rządem będą się ciągnęły. Zaczynamy myśleć, że tracimy tutaj czas. Warto dodać, że pod przełożoną rezolucją nie podpisała się grupa europejskich konserwatystów i reformatorów, do której należą również posłowie Wielkiej Brytanii, mówi europoseł Mirosław Piotrowski.
Przyjęcie rezolucji nie przybliża nas do sfinalizowania negocjacji brexitowych. Na sali wybrzmiewały głosy, że Unia Europejska stosuje szantaż wobec Wielkiej Brytanii i domaga się okupu. Unijnym negocjatorom zarzucano butę i arogancję. Oskarżeni odbijali piłeczkę w stronę Wielkiej Brytanii. To nie wróży dobrze na przyszłość.
Przegłosowana rezolucja trafi teraz m.in. do Rady, Komisji oraz brytyjskiego rządu. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Przed sądem w Rimini ruszył proces jedynego pełnoletniego sprawcy sierpniowej napaści na dwoje polskich turystów, Kongijczyka Guerlina Butungu.
trakcie pierwszej rozprawy sąd zdecydował o odroczeniu procesu do 17 października. Wtedy też zapadnie decyzja o trybie, w jakim będzie trwało postępowanie.
20-letni Butungo oskarżony jest o napaść na Polaków w nocy z 25 na 26 sierpnia, gwałt na kobiecie i dotkliwe pobicie jej partnera. Oskarżonemu zarzuca się też inne przestępstwa.
Wszystkich czynów imigrant z Konga miał się dopuścić wraz z 3 nieletnimi synami imigrantów z Maroka oraz Nigerii, którzy będą sądzeni przez właściwy dla nich sąd.
Dr Grzegorz Skrobotowicz z Katedry Prawa Karnego Wykonawczego KUL zwracał uwagę, że dobrze się stało, iż Polska nie wystąpiła o to, by proces toczył się w naszym kraju.
Myślę, że dobrze, że to postępowanie toczy się we Włoszech, bo zagrożenie karą przewidziane za zbieg tych przestępstw jest wyższe niż w polskim wymiarze sprawiedliwości. Stąd też minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie występowali o przekazanie postępowania do polskiej jurysdykcji, tylko czekają i ufają w sprawiedliwy osąd we Włoszech.
Guerlingowi Butungu grozi ponad 20 lat więzienia.
To były wiadomości w Radiu Maryja.